Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu, próba mikrofonu. Cześć, witajcie. Wygląda na to, że nie zapomniałam, jak się mówi i jak się nagrywa. Niniejszym witam Was w nowej odsłonie słowiańskości. Tak jest, wracamy do podcastów. Ja nazywam się Natalia Kościńska i nurzam się w słowiańskości i chcę Was zabrać na wycieczkę po tej wspaniałej krainie, po naszym dziedzictwie. Tęskniłam już trochę za nagrywaniem i od dłuższego czasu myślałam o tym, żeby wrócić. I wiecie, właśnie nadarzyła się świetna okazja, ponieważ dopiero co wróciłam z naprawdę niezwykłej słowiańskiej imprezy. Mówię oczywiście o Festiwalu Mitologii Słowiańskiej, który jest organizowany na terenie Grodziska Owic przez Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Moja historia z tym festiwalem jest taka, że ja już od kilku lat myślałam o tym, żeby wreszcie tam się wybrać i zobaczyć na własne oczy. Tymczasem plany i marzenia swoje, a życie swoje i co roku w terminie festiwalu okazywało się, że albo muszę być gdzieś indziej, albo niestety nie jestem w stanie wrzucić jeszcze jednego wyjazdu do mojego dosyć jednak napiętego grafika. Ale jak mówi mądrość ludowa, co się odwlecze, to nie uciecze. I wreszcie w roku 2023 udało mi się wsiąść do pociągu i dotrzeć do Owidza. Bardzo na to czekałam, bardzo na to liczyłam, ale też nie chciałam się jakoś szczególnie nastawiać. Oczywiście słyszałam wiele dobrego o tym festiwalu, no ale ja, jak to ja, dopóki sama nie dotknę, dopóki sama nie sprawdzę, no to tak nie do końca w to wszystko, co usłyszę, uwierzę. Ale byłam, zobaczyłam, doświadczyłam i mogę Wam dzisiaj powiedzieć z czystym sumieniem, że Festiwal Mitologii Słowiańskiej to jest chyba najlepsza słowiańska impreza, na której byłam. Ale nie musicie mi wierzyć na słowo tylko. Ja Wam zaraz wszystko dokładnie wytłumaczę, dlaczego tak uważam, co mnie tak ujęło i w Owidzu, i w czasie całego festiwalu, bo myślę, że warto o tym mówić i myślę też, że warto robić więcej takich imprez, żeby było więcej miejsc, w których miłośnicy słowiańszczyzny mogliby się spotykać. Zacznę od tego, że to, co najbardziej mi się podoba, to niesamowicie wysoki poziom merytoryczny. W programie festiwalu znalazło się wiele prelekcji i wykładów, które naprawdę przynosiły dużo, dużo wiedzy. Wśród zaproszonych prelegentów i prelegentek były osoby ze świata nauki, które słowiańszczyzną zajmują się naukowo na co dzień, właściwie poświęcają jej w pewnym zakresie oczywiście swoje życie. A jednocześnie wszystko to odbywało się bez takiego naukowego zadęcia. Osoby, które bywały na konferencjach naukowych, pewnie wiedzą o czym mówię. Tutaj wszystko było takie dla ludzi. Czuć było, że zarówno badacze, jak i uczestnicy mają ogromną frajdę z bycia w tym miejscu, dzielenia się swoją wiedzą i zdobywania nowych informacji. Było w tym coś naprawdę bardzo takiego ciepłego i przyjaznego. Podobną atmosferę udało się stworzyć w muzeum, w rezerwacie archeologicznym w Biskupinie. Byłam tam kiedyś jeszcze w czasach przed pandemią. To był festiwal ścieżki nauki, ścieżki kultury. I tam oprócz przedstawicieli właśnie świata literatury, czy właśnie szeroko pojętej popkultury, było także sporo naukowców, głównie archeologów, którzy dzielili się wynikami swoich badań, swoją wiedzą. I wyjechałam wtedy z Biskupina naprawdę zachwycona, ponieważ ten poziom dzielenia się wiedzą, taki swobodny przepływ w miłej atmosferze, było takim moim trochę spełnieniem marzeń i wyobrażeń na temat tego, jak powinna wyglądać popularyzacja nauki. I słuchajcie, w Owidzu działa to dokładnie tak samo. Mnóstwo niesamowicie merytorycznych wykładów i spotkań, które sprawiają, że wyjechałam stamtąd mądrzejsza. Wspaniałe uczucie, naprawdę bardzo, bardzo je lubię. I chciałabym Wam teraz opowiedzieć o tych kilku wykładach, które miałam okazję wysłuchać, no i dlaczego właściwie one mi się tak podobały. Zacznę od największego hitu festiwalu, bo myślę, że tak mogę spokojnie powiedzieć, czyli od wykładu doktora Maurycego Stanaszka o genetyce Słowian, a dokładniej o badaniach nad słowiańskim DNA. I słuchajcie, wow! Tak to ujmę. Doktor Stanaszek jest świetnym prelegentem. Naprawdę potrafi przekazywać wiedzę i myślę, że to ważne, żeby to podkreślić, bo to wcale nie jest domena wszystkich naukowców. Tymczasem tutaj w czasie tego wykładu dostaliśmy naprawdę przystępnie podaną bardzo dużą dawkę wiedzy i właściwie od razu całą garść argumentów w potencjalnych dyskusjach z turbosłowianami, turbolechitami. Zostały obalone różnego rodzaju argumenty dotyczące haplogrup. Ja Wam teraz nie będę tego tłumaczyć, bo wiem, że nie zrobię tego tak dobrze jak dr Stanaszek, ale mogę chyba Wam zdradzić, że być może on sam Wam o tym opowie. Ale jeszcze na razie nie zapraszamy. Mam nadzieję, że uda nam się zgrać grafiki i trochę porozmawiać sobie właśnie o tym, czy w ogóle istnieje słowiańskie DNA, a jeśli tak, to co to jest i co właściwie możemy z tym zrobić i jakie to ma znaczenie dla nauki, jak również dla popularyzowania wiedzy o słowiańszczyźnie. Tego samego dnia, w niedzielę, byłam też na wykładzie profesor Violetty Wróblewskiej, która zajmuje się bajką ludową. I tutaj mały przypis. Dorobek profesor Wróblewskiej nie jest mi obcy, ponieważ na studiach chodziłam na wspaniały przedmiot właśnie o bajce ludowej, prowadzony przez równie wspaniałą osobę, panią doktor Ewę Serafin, która właściwie zaraziła mnie trochę tą słowiańszczyzną. Myślę, że trochę powstanie słowiańskości to też w jakimś stopniu jej wpływ, więc wykład o zaświatach w bajce ludowej był jakby moim obowiązkowym w moim grafiku i to również było coś świetnego, dlatego że bajki ludowe, mimo że to takie niby niepozorne opowiadanka, niosą ze sobą niezwykle dużo treści różnego rodzaju. Treści o tym, w jaki sposób na przykład myśleli nasi przodkowie, jak postrzegali świat, czego się bali, o czym marzyli, no jak ten ich świat duchowy wyglądał. I w czasie wykładu profesor Wróblewska oczywiście no, nie była w stanie powiedzieć wszystkiego o tym świecie duchowym naszych przodków, ale skupiła się na temacie zaświatów, a dokładniej co się dzieje, kiedy próbujemy ten spokój zaświatów zaburzyć. Słuchałam go naprawdę z zapartym tchem. Był to świetny wykład, okraszony naprawdę wieloma przykładami z autentycznych tekstów takich bajek ludowych, opowieści ludowych i myślę, że pozostali słuchacze i słuchaczki również wyszli z takim poczuciem, że to naprawdę było coś ciekawego i pozwoliło nam trochę zrozumieć naszych przodków, mało tego zrozumieć też nas samych, bo i elementów współczesnych w czasie tego wykładu nie zabrakło. Z kolei w sobotę wybrałam się na wykład Małgorzaty Anny Charyton o szeptuchach i to kolejne naprawdę świetne wystąpienie. Ja tutaj muszę zaznaczyć, że tematyka szeptuch uruchamia mi od razu takie bardzo, ale to bardzo sceptyczne podejście, ponieważ jest to taki obszar bardzo mocno zmitologizowany, ale też zarazem taki dziwnie eksploatowany popkulturowo. Miałam już okazję słuchać takiego spotkania, właściwie rozmowy o szeptuchach i wyszłam z niego z poczuciem, że coś jest mocno nie tak, że to jest właśnie taka wizja bardzo mocno uromantyczniona. Więc oczywiście, kiedy szłam na Owicki wykład, no to miałam trochę w sobie sceptycyzmu. Na szczęście okazało się, że niepotrzebnie, bo Małgorzata Anna Charyton zaprezentowała naprawdę dobry warsztat naukowy. I kiedy się jej słuchało, to czułam bardzo wyraźnie, że wie, o czym mówi, że faktycznie jakby słuchała tych szeptów, analizowała to, co one jej mówiły i niekoniecznie chciała je jakby jeszcze bardziej upiększyć, bo jak też wspominałam kilka razy w trakcie festiwalu, nasze dziedzictwo absolutnie nie wymaga upiększania, bo jest piękne właśnie takie, jakie jest. A skoro o tym mowa, to ten wątek pojawił się w czasie Krynicy, czyli takiego panelu popularyzatorskiego z badaczami, w którym brali udział naukowcy i naukowczynie, ale też głos był oddawany publiczności. No i ci, którzy byli na Owidzu, to wiedzą, a ci, którzy nie, pewnie się domyślają, że oczywiście byłam jedną z osób, które dorwały się do mikrofonu, ale o dziwo, zgadzałam się w większości z tym, co mówili prelegenci. Ewentualnie chciałam pokazać jakąś swoją inną perspektywę z racji tego, że w czasie mojej, powiedzmy, kariery naukowej zajmowałam się trochę popkulturą i takim współczesnym spojrzeniem na dziedzictwo i folklor. No i zresztą nadal gdzieś tam się też tym zajmuję. Była to naprawdę bardzo ciekawa rozmowa, która również poszerzyła moje horyzonty i mam wrażenie i nadzieję, że nie tylko moje, że wiele osób wyszło z tego panelu mądrzejszymi, wyszło z poczuciem, że dowiedzieli się czegoś więcej. Niestety nie mogłam dostać na Krynicy do końca, ponieważ musiałam już pędzić do sali na moją własną prelekcję, w czasie której opowiadałam oczywiście o słowiańskiej popkulturze, czyli trochę o tym, jak zmieniają się tradycje, jak zmienia się folklor i jak wygląda właśnie we współczesnej popkulturze, czyli o moim ulubionym temacie, oczywiście. I tu chciałam wszystkim podziękować, ponieważ widok pełnej sali jest zawsze czymś niesamowicie wzruszającym, ale jednocześnie też stresującym, bo zawsze wtedy uświadamiam sobie, jaka ciąży na mnie odpowiedzialność, że w pewnym sensie sprzedaję Wam jakąś wizję świata, więc muszę ją odpowiednio poprzeć argumentami i uważać, żeby nie mówić głupot. Więc też dziękuję wszystkim, którzy w ogóle podeszli do mnie albo później po wykładzie, albo zaczepiali mnie w różnych miejscach w czasie festiwalu, za te wszystkie dyskusje, które gdzieś tam się pojawiły, częściowo zainspirowane moją prelekcją, a częściowo innymi wydarzeniami w czasie festiwalu, bo to też jest dla mnie bardzo duża zaleta tego typu imprez, to właśnie ta możliwość wymiany myśli. Ja zresztą uważam, że po to się studiuje, po to, żeby wymieniać myśli. Więc wszelkiego rodzaju dyskusje są naprawdę mile widziane i czuję, że te z Festiwalu Mitologii Słowiańskiej zostaną ze mną na długo i będę bardzo często do tych różnych refleksji wracać. Ale ten aspekt merytoryczny to jest tylko jeden z tych elementów, które sprawiły, że Festiwal Mitologii Słowiańskiej tak mnie zachwycił. Bo merytoryka jest super, wiedza jest super, racjonalne podejście jest wspaniałe, no ale umówmy się, nie tylko o to chodzi. Chodzi też o to, żeby tę słowiańskość poczuć, żeby jej doświadczyć. I to też było możliwe w czasie Festiwalu Mitologii Słowiańskiej. Ja dotarłam na miejsce w piątek wieczorem, więc niestety ominęły mnie te wszystkie obrzędy rozpoczynające cały festiwal, plus oczywiście kilka ciekawych prelekcji. Ale to, z czego się cieszę, to to, że zdążyłam w sam raz na potańcówkę. Bo dla mnie takie potańcówki mają bardzo dużo z obrzędu, bo wtedy słuchamy siebie, tego, co mamy w środku, słuchamy muzyki, muzyki tradycyjnej, mocno inspirowanej tym, jak grali i do czego tańczyli nasi przodkowie. Więc możliwość tańca, naprawdę do utraty tchu chwilami, była dla mnie doskonałym doświadczeniem, umożliwiającym właśnie poczucie tej słowiańskości, poczucie się częścią jakiejś większej wspólnoty, jakiejś takiej ciągłości właśnie kultury i tradycji. I podobne uczucie towarzyszyło mi z kolei w sobotę wieczorem, tylko tam zamiast tańczyć śpiewaliśmy. I nie był to koncert, nie, właśnie o to chodzi. Siedzieliśmy wraz z innymi uczestnikami i z zespołem Dunajowi wokół ogniska, i wszyscy śpiewaliśmy. Nieważne, czy umiemy śpiewać, czy nie, chociaż ja uważam, że wszyscy umiemy, ale nie o to zupełnie chodziło. Chodziło o to, żeby poczuć tę wspólnotę i żeby też poczuć trochę tę historię zaklętą w tekstach tych pieśni, które zespół Dunajowi pociągnął, tak byśmy wszyscy mogli je śpiewać. Niesamowite uczucie. I zresztą, jeśli śledzicie moje media społecznościowe, no to widzicie, że ostatnio mocno skręcam właśnie w kierunku takiej ludowej duchowości, że odkrywam śpiewanie, coś, czego ja nigdy w życiu właściwie nie robiłam, choć zawsze chciałam. No a ostatnio to odkrywam i śpiewam. I to jest też dla mnie bardzo piękne doświadczenie, pozwolić temu głosowi po prostu się z człowieka wydobywać, a że przy okazji śpiewamy pieśni, które śpiewali nasi przodkowie wiele lat temu i prawdopodobnie przekazywali je sobie z pokolenia na pokolenie, no to już jest w ogóle dla mnie po prostu czysta magia. Więc te elementy, które pozwalały nam poczuć tę słowiańskość, były również bardzo ważne i bardzo się cieszę, że tam się znalazły. Bo jasne, rozsądek rozsądkiem, ale jeżeli mówimy o naszym dziedzictwie, jeżeli mówimy o naszej tradycji, to musimy ją jakoś kultywować. I to była świetna okazja do tego, żeby właśnie to zrobić, żeby to po prostu poczuć i pozwolić temu płynąć. Zespół Dunajowi też prezentował różnego rodzaju obrzędy. Ja miałam okazję obserwować obrzęd żniwny, któremu również towarzyszył śpiew. Towarzyszyła mu pieśń, dlatego że pieśni były właśnie takim bardzo ważnym elementem obrzędowym. No więc znowu wracamy do tego, co mówiłam, że jeżeli chcecie poczuć tę właśnie tradycję, jeżeli chcecie poczuć to swoje dziedzictwo, wybierzcie się koniecznie na jakieś takie spotkanie śpiewacze z pieśniami ludowymi i spróbujcie po prostu zaśpiewać. Nie przejmujcie się tym, czy umiecie. No to nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, żeby właśnie tak wspólnotowo, pięknie, razem pośpiewać. To, o czym jeszcze też muszę wspomnieć w kontekście Festiwalu Mitologii Słowiańskiej, to naprawdę piękna, ciepła atmosfera. I oczywiście, kiedy mówię o ciepłej atmosferze, to wcale nie mam na myśli upału i żaru lejącego się z nieba, bo to też było, ale ludzi, którzy byli na miejscu. I tutaj też bardzo chciałabym pokłonić się w kierunku organizatorów, którzy taką atmosferę stworzyli. Czuć było, że wszyscy mamy tam jeden cel, że jesteśmy jakąś właśnie wspólnotą, chcemy dowiadywać się więcej o naszym dziedzictwie, o naszych przodkach i chcemy tę wiedzę nieść dalej. I to było wspaniałe. I w tym miejscu chciałabym podziękować znowu za wszystkie te rozmowy, które w czasie Festiwalu Mitologii Słowiańskiej przeprowadziłam. I te oficjalne, i te mniej oficjalne, te takie bardziej w kuluarach i te z mikrofonem w ręku, bo to jest jeden z najważniejszych aspektów tego typu imprez, żeby było tam miejsce właśnie na wymianę myśli, na nawiązywanie relacji i poznawanie nowych znajomych, bo znajomości są super, ludzie są super i też cieszę się bardzo, że miałam okazję poznać tam tyle nowych osób. Niektóre bardziej nowe, inne mniej, bo kojarzyliśmy się czy to z Instagrama, czy właśnie chociażby z pracy na rzecz popularyzacji słowiańszczyzny. Te wszystkie spotkania były naprawdę, naprawdę bezcenne. I podsumowując już ten mój wywód, oczywiście mogłabym jeszcze dużo, dużo mówić, ale chciałabym, żebyście po prostu wybrali się do Owidza na Festiwal Mitologii Słowiańskiej za rok. Ja mam taki plan i za rok, i za dwa, i może do końca, dopóki się tylko da, ponieważ to jest naprawdę impreza, z której wyjdziecie z większą wiedzą, ale też właśnie z takim czuciem tego naszego dziedzictwa, tej naszej tradycji. W moim przypadku to się udało w 100%. Z Owidza wyjechałam przeszczęśliwa, z otwartą głową, do której wlało się mnóstwo nowych treści, mnóstwo nowych refleksji, ale także różnego rodzaju pytań, na które odpowiedzi będę teraz zbierać. I zmierzając już powoli do końca, chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że powrót podcastu zbiegł się w czasie trochę z tym Festiwalem Mitologii Słowiańskiej, bo dostałam kolejnego kopa do działania tak naprawdę, nową motywację, nowy zasób sił tak na dobrą sprawę, po to, żeby znów do Was mówić, żeby rozmawiać z Wami o słowiańskości. Oczywiście nie obiecuję, że podcasty będą się pojawiały regularnie. Niestety przy moim trybie życia nie jest to możliwe, ale mam nadzieję, że co jakiś czas będziemy mogli dzielić się jakąś wiedzą. Jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki, jest coś, o czym chcielibyście usłyszeć, to oczywiście dajcie mi znać. Piszcie do mnie na Facebooku czy na Instagramie, możecie pisać na mojego maila, którego znajdziecie we wszystkich mediach społecznościowych. No i też oczywiście, jeżeli podoba Wam się moja praca, jeżeli chcecie dalej słuchać o Słowiańszczyźnie, możecie mnie symbolicznie wesprzeć, kupując mi wirtualną kawę. Link do Buy Coffee znajdziecie w opisie podcastu i w mediach społecznościowych. Za każde wsparcie oczywiście będę wdzięczna i będę mogła dzięki niemu pracować dalej, kupować nowe książki i zdobywać nową wiedzę, którą będę się z Wami dzielić. Cieszę się, że mamy tę wspólną pasję, którą możemy razem odkrywać. I do usłyszenia niedługo w kolejnym odcinku, w którym będziemy odkrywać kolejne aspekty słowiańszczyzny. Mówiła do Was Natalia Kościńska. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.